Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 6 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bromk. Po wielkopostnej przerwie powracamy do cyklu audycji księdza profesora Marka Starowiejskiego o kapłaństwie w myśli ojców Kościoła. Dziś będzie mowa o uzdrowicielskiej posłudze kapłana. Pierwszą część programu wypełnią aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Meksykański duchowny będzie przyszłym arcybiskupem Los Angeles, największej archidiecezji w Stanach Zjednoczonych. Zadecydował o tym dzisiaj Benedykt XVI, mianując koadiutorem tego miasta arcybiskupa José Gomeza, dotychczasowego metropolitę San Antonio w stanie Teksas. Urząd ten przejmie po przejściu na emeryturę aktualnego metropolity Los Angeles, kardynała Rogera Mahonego, który w lutym przyszłego roku skończy 75 lat. Wiadomość uzyskała wielki rozgłos w Stanach Zjednoczonych, ponieważ oznacza ona, że na jednym z najbliższych konsystorzy arcybiskup Gomez stanie się prawdopodobnie pierwszym hiszpańskojęzycznym kardynałem w Stanach Zjednoczonych.
Nowy arcybiskup koadiutor ma 58 lat. Urodził się w Monterrey w Meksyku. Jest członkiem prałatury Opus Dei. Z wykształcenia jest ekonomistą. Teologię studiował na Uniwersytecie Navarry w Hiszpanii. Tam też w 1978 roku rozpoczął posługę kapłańską jako duszpasterz młodzieży. W tym samym charakterze pracował następnie przez 7 lat w swej rodzimej diecezji w Meksyku. Do Stanów Zjednoczonych przeniósł się w 1987 roku, gdzie pracował w różnych dziełach duszpasterskich Opus Dei i był przełożonym prałatury w stanie Teksas. Angażował się również w Stowarzyszeniu Hiszpańskojęzycznych Księży, którego dwukrotnie był przewodniczącym. W 2001 roku został biskupem pomocniczym w Denver. 3 lata później Jan Paweł II mianował go metropolitą San Antonio.
Archidiecezja Los Angeles liczy niemal 5 milionów katolików, z czego 70% to wierni hiszpańskojęzyczni. Obsadzenie tego biskupstwa duchownym, który sam urodził się w Ameryce Łacińskiej, jest świadectwem przemian etnicznych, jakie dokonują się w amerykańskim kościele. W Stanach Zjednoczonych Latynosi stanowią już 32% wszystkich katolików, podczas gdy w 1990 roku było ich jedynie 20%. Natomiast fakt, że papież mianował następcę kardynała Mahoniego na rok przed ukończeniem przez niego 75 roku życia, jest związany z delikatną sytuacją tej diecezji. Pod trwającymi już od ćwierćwiecza pasterskimi rządami kardynała Mahonego tamtejszy kościół dotkliwie przeżył pedofilskie skandale. W 2007 roku archidiecezja musiała wypłacić ofiarom molestowań horrendalne odszkodowania w wysokości 660 milionów dolarów. Powołanie arcybiskupa Gomeza do Los Angeles co najmniej na rok przed przejęciem przez niego urzędu ma zapewnić płynne funkcjonowanie tamtejszego kościoła, uważają amerykańscy komentatorzy.
Solidarność Ojca Świętego z ofiarami trzęsienia ziemi w Chile wyrazi kardynał Tarcisio Bertone podczas rozpoczętej tam dziś wizyty. Figurę Matki Bożej Szkapleżnej papież pobłogosławił 2 tygodnie temu na placu Świętego Piotra. Watykański sekretarz stanu przekaże ją w niedzielę na mszy koncelebrowanej w Santiago de Chile z wszystkimi chilijskimi biskupami. Maryjny wizerunek będzie następnie pielgrzymował po całym kraju, poczynając od diecezji najbardziej dotkniętych niedawnym trzęsieniem ziemi. Peregrynacji towarzyszyć będzie Ewangelia Chile. Jest to księga Ewangelii ręcznie przepisana przez tysiące Chilijczyków, a pierwszy wiersz osobiście przez Benedykta XVI. Inicjatywa łączy się z obchodami 200-lecia niepodległości kraju. Trzęsienie ziemi pod koniec lutego wpłynęło na program trasy pielgrzymki. Ułożono go tak, by objęła najpierw tych, co najbardziej ucierpieli.
Kardynał Bertone jest gościem chilijskiego rządu z okazji tegorocznych obchodów 200-lecia niepodległości. Dlatego spotka się jutro z prezydentem Sebastianem Piñerą. Wygłosi też na papieskim Uniwersytecie Katolickim Chile wykład Kościół i państwo w 200 latach narodowej niepodległości. Jednak ze względu na trzęsienie ziemi znaczną część tygodniowej wizyty zajmie odwiedzanie miejsc szczególnie nim dotkniętych. Watykański sekretarz stanu odwiedzi diecezję Puente Arenas i Concepción. Z chilijską młodzieżą spotka się w miejscowości Talcahuano, która również ucierpiała wskutek tej klęski żywiołowej. Program obejmuje także wizyty w sanktuariach chilijskich świętych, karmelitanki Teresy od Jezusa de los Andes i jezuity Alberto Hurtado oraz udział w obchodach stulecia chilijskiego biskupstwa polowego. Ponadto kardynał Bertone, jako salezjanin, odwiedzi swych zakonnych współbraci.
Tej nocy minął rok od trzęsienia ziemi w Abruzji. Liczni mieszkańcy tego włoskiego regionu uczcili tragiczną rocznicę nocną modlitwą. Dokładnie o 3:30 nad ranem, gdy zebrali się w L'Aquila na placu przed katedrą, jej dzwon uderzył 308 razy. Tyle właśnie było przed rokiem ofiar śmiertelnych. Następnie zgromadzeni przeszli na mszę do bazyliki na Colle Maggio, również silnie uszkodzonej. Podczas liturgii odczytano telegram, który w imieniu papieża przesłał do tamtejszej diecezji kardynał sekretarz stanu. Ojciec Święty życzy mieszkańcom Abruzji ludzkiej i społecznej odbudowy opartej na mocnej skale wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. W homilii arcybiskup L'Aquila Giuseppe Molinari przypomniał, że ubiegłoroczna tragedia była w tym mieście największą od 3 wieków. Warto pamiętać, że podczas trzęsienia ziemi w 1703 roku zginęło tam ponad 3000 osób.
Wielkanoc na Haiti, miliony mieszkańców spędziły na ulicy, donosi z Port-au-Prince nuncjusz apostolski w tym kraju. Arcybiskup Bernardito Aúsa powiedział, że nadzieją dla ofiar trzęsienia ziemi będzie znalezienie domów, opuszczenie obozów namiotowych i odzyskanie pokoju wewnętrznego. Przyznał on również, że o ile łatwiejsze jest wyburzenie ruin i wywiezienie gruzu, o tyle rany wewnętrzne goją się znacznie dłużej. Wielkanoc stała się dobrą sposobnością do przeżywania wiary w moc zmartwychwstania, jako przejścia ze śmierci do przywracania życia Haitańczykom.
Widać jeszcze tłumy ludzi na ulicach żyjące pod namiotami. Osoby te nadal pozostają uwięzione w lęku. Wydaje się, że przed oczami mają nadal dramatyczne sceny walących się domów. W podobnej sytuacji znajduje się także wielu duchownych, zakonników i sióstr. Mamy wiele inicjatyw, by im pomóc. Grupy wsparcia psychologicznego oraz kapłańskiego odwiedzają potrzebujących. Zachęcają do otwarcia i rozmowy na temat przeżytych doświadczeń. To naprawdę najgłębsza rana na psychice Haitańczyków. Nikt nie chce mieszkać w domu zbudowanym z cementu. Wszyscy wolą żyć na ulicy i pod namiotami.
Jak co roku do Watykanu napływają z okazji świąt tysiące życzeń dla Ojca Świętego. Tym razem towarzyszą im wyrazy solidarności w chwili, gdy Benedykt XVI stał się przedmiotem bezprecedensowych ataków i oszczerczej kampanii medialnej usiłującej przypisać mu odpowiedzialność za pedofilię w Kościele. O jej wyolbrzymionych rozmiarach świadczą najwymowniej dane rządowego raportu w USA, a zatem kraju, w którym skandale pedofilskie doczekały się największego rozgłosu. Wynika z nich, że pedofilami jest tam niespełna 0,03% kapłanów, czyli 3 na 10 tysięcy.
W tym kontekście nie trudno zauważyć, że mediom i oburzonym autorytetom wcale nie chodzi o dobro dzieci czy ofiar, bo w świetle tych danych Kościół katolicki należy do najbezpieczniejszych środowisk w całym społeczeństwie. Uchybienia nielicznych synów Kościoła stały się dobrą okazją, by zdyskredytować nauczanie Kościoła i wykluczyć go z debaty publicznej, stwierdził w wywiadzie dla La Stampy George Weigel. Biograf Jana Pawła II zauważył również, że z sytuacji korzystają też niektóre nurty katolickie, aby przeforsować wymarzoną od dawna rewolucję, polegającą na zniesieniu celibatu, wprowadzeniu kapłaństwa kobiet i ograniczeniu kompetencji biskupów.
Z kolei zdaniem prezesa Papieskiej Akademii Pro Vita za bezprecedensową serią ataków na papieża stoi potężne lobby dominujących ideologii oraz międzynarodowych firm farmaceutycznych. Benedykt XVI jest dla nich przeszkodą w swobodnym eksperymentowaniu z człowiekiem, zauważa arcybiskup Fisichella. Jak przypomina natomiast kardynał Roger Czegeraj, jeden z najważniejszych purpuratów w Watykanie za czasów Jana Pawła II, Kościół musi być atakowany, bo należy to do jego natury. Należy się więc spodziewać, że z obecnego kryzysu wyjdzie oczyszczony i umocniony w prawdzie, podkreśla francuski kardynał.
Podobnego zdania jest również kardynał Julian Erans z Opus Dei, były przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych. W jego przekonaniu dziś Benedykt XVI najwyraźniej upodabnia się do Jana Pawła II. Pedofilskie skandale zadają papieżowi wielki ból. Jednakże w obliczu tego cierpienia daje on całemu światu świadectwo stanowczości i konsekwencji w poszukiwaniu prawdy, powiedział kardynał Erans.
W obronie papieża występują również wierni świeccy. Francuscy intelektualiści wystosowali w tej sprawie apel do mediów, aby w sposób obiektywny informowały o aktualnym kryzysie. Z zadowoleniem przyjmujemy zapewnienia papieża dążącego do pełnego wyjaśnienia tej sprawy, która zadaje ogromny ból również nam świeckim, czytamy w odezwie. Oczywiście jesteśmy po stronie tych, którzy najbardziej ucierpieli od tych zbrodni, a mianowicie ofiar molestowań. Pragniemy też otwartej i bratniej debaty w Kościele katolickim na temat tego, jak mogło w ogóle dojść do takich czynów. Zarazem jednak, piszą francuscy intelektualiści, jako obywatele stwierdzamy ze smutkiem, że wiele mediów w naszym kraju opisuje te sprawy w sposób stronniczy i dyletancki. Autorzy apelu zarzucają mediom, że stosując uogólnienia, tworzą obraz Kościoła, który nie odpowiada realiom. Na zakończenie zapewniają o swej solidarności z Benedyktem XVI, a także z Wielką Rzeszą Kapłanów, którzy odważnie, a niekiedy w samotności niosą przesłanie Chrystusa.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Kapłan, lekarz. Święty Grzegorz z Nazianzu przeżywał wahania co do swego kapłaństwa, tym bardziej, że ojciec wywierał na niego wielką presję. Mowa ta, którą następnie wykorzystał Jan Chryzostom w swoim dziełku o kapłaństwie, przynosi refleksję na temat kapłaństwa. Gdyby jednak ktoś był bez grzechu, a w cnocie osiągnął doskonałość, nie wiem, jaką naukę powinien posiąść, ani na jakiej mocy się oprzeć, by mieć odwagę do podjęcia takiego urzędu, to jest kapłańskiego. Wydaje się ona bowiem być sztuką nad sztukami i wiedzą nad wszystką wiedzą kierowania człowiekiem, istotą tak bardzo zmienną i wielokształtną. Można to zrozumieć przez porównanie troski o duszę z leczeniem ciała. Widząc, jak żmudna jest praca lekarza, można pojąć, o ile żmudniejsza jest nasza praca i szlachetniejsza z natury przedmiotu, z zasięgu wiedzy i celu działania. Lekarz bowiem zajmuje się ciałem, materią ułomną i związaną z tym światem, przeznaczoną na całkowite zniszczenie, która musi swoje przecierpieć, choćby na razie za pomocą sztuki przezwyciężyła wewnętrzną trudność. Albo choroba, albo czas ją pokona, gdyż musi ustąpić przed prawem natury i swoich granic nie przekroczy. Nasza praca zajmuje się duszą, która pochodzi od Boga i jest boska, powołana do niebiańskiego szlachectwa i do niego dążąca, choćby została związana z czymś gorszym. Naszą zaś dziedziną jest ocalenie cennej duszy nieśmiertelnej, która na wieki może być potępiona lub otrzyma nagrodę w zależności od tego, czy służyła grzechowi, czy cnocie. Jak nieustanna powinna być nasza walka, jak nieograniczona nasza wiedza, by skutecznie leczyć albo doprowadzać duszę do leczenia się, do zmiany życia i do oddawania materii pod panowanie ducha. Albowiem inna jest mentalność oraz reakcja kobiety i mężczyzny, starca i młodzieńca, nędzarza i bogacza, optymisty i pesymisty, człowieka chorego i człowieka zdrowego. Inaczej reaguje władca i poddany, inteligent i prostak, człowiek odważny i tchórz, złośliwiec i mąż pogodny, człowiek stały i człowiek zmienny. Wszyscy ludzie różnią się między sobą bardziej usposobieniem i charakterem niż zewnętrznym wyglądem, albo, jeśli wolisz, układem i proporcją pierwiastków, z których się składają. Dlatego niełatwo jest nimi kierować. W dziedzinie ciała różne leki oraz różne potrawy stosuje się w zależności od stanu zdrowia czy rodzaju choroby. Tak samo w dziedzinie duszy różne są sposoby i metody leczenia. Znawcą zaś kuracji będzie znawca tych chorób. U jednych poskutkują słowa, inni powrócą do zdrowia pod wpływem przykładów, jedni potrzebują jakiegoś bodźca, inni hamulca. Jedni są uciężali i mało wrażliwi na dobra materialne, tych trzeba rozbudzić dobitnym słowem. Inni mają zapalczywy temperament i dają się ponieść namiętnościom, jak szlachetniej krwi śrebięta biegające z daleka od mety. Tych może poskromić słowo powstrzymujące i uspokajające. Jednych zdobędziecie pochwałą, a innych naganą, byleby ją stosować w pomyślnej chwili, gdyż inaczej mogą tylko zaszkodzić. Jednych zaprowadzi na właściwą drogę słowo pocieszenia, innych nagana, ale tę ostatnią dla niektórych trzeba stosować ostro i publicznie, dla innych zaś w osobności i łagodnie. Jedni bowiem mają tendencję do lekceważenia prywatnych uwag, ale nabierają rozumu na skutek publicznej nagany, inni zaś hardo się ustosunkowują do zbyt otwartej nagany, ale ukarani w tajemnicy dają dowód posłuszeństwa za okazane im wyrozumienie. Sytuacja jest całkiem inna w dziedzinie moralnej, gdyż zawsze i dla każdego cnota jest czymś pięknym, a zło czymś brzydkim i szkodliwym. Natomiast w naszej dziedzinie jedno i to samo lekarstwo dla tych samych ludzi raz okazuje się bardzo dobre, raz znowu niebezpieczne. Tak jest z ostrożnością i łagodnością i tak z każdym innym sposobem postępowania. Jednym to się podoba i pomaga, innym znów przeciwnie, w zależności sądzę od pory i stanu oraz usposobienia pacjenta. Trudno to wszystko rozpatrzyć teoretycznie i dokładnie ująć w jakąś rozprawę o leczeniu dusz, nawet przy pomocy wielkiej inteligencji i w nastroju szczególnej troskliwości. Jedynie praktyka i doświadczenie wskazują lekarzowi drogę prawidłowego rozumienia. Ogólnie rzecz biorąc, wiem tylko, że leczenie dusz jest podobne do chodzenia po linie. Niebezpiecznie bowiem jest dla linoskoczka ćwiczącego po linie zawieszonej wysoko w powietrzu przechylać się na jedną lub drugą stronę. Najmniejsze nawet przechylenie, które wydałoby się niewielkie, jest niebezpieczne, gdyż cała sztuka polega na zachowaniu idealnej równowagi. Tak samo będzie z lekarzem dusz. Niech się przechyli w jakąkolwiek stronę, czy to przez własne złe postępowanie, czy z braku kompetencji, natychmiast grozi mu niebezpieczeństwo popełnienia błędu i wprowadzenia innych w błąd. Trzeba więc podążać szeroką drogą i uważać, by nie zboczyć ani w lewo, ani w prawo, jak mówi Księga Przypowieści. Takie są choroby nam powierzone i tak poważne zadania dobrego pasterza, który ma obowiązek z całą sumiennością poznać duszę swojej owczarni i prowadzić je według zasad prawego i sumiennego pasterzowania zgodnie z postępowaniem prawdziwego pasterza.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.